Mówi Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki. Witam również w imieniu współautorów dziennika Marka Brzezińskiego i Piotra Błońskiego, który jest dziś także redaktorem prasowym. W dalszej części audycji zapraszamy na wędrówki turystyczne po Francji z Sylwią Gibbs, na weekendowy spacer po Paryżu z Agnieszką Kumor i na koncert muzyki klasycznej pod redaktorską batutą Stefana Ligera. A za chwilę wiadomości. Tu Paryż, RFI. Zakończona w sobotę paryska konferencja obywateli ziemi ogłosiła apel o utworzenie nowej agendy ONZ, prawdziwej organizacji międzynarodowej do spraw ochrony środowiska. Pełniłaby ona rolę, jak to sugerował już wcześniej prezydent Jacques Chirac, Światowego Dyrektoriatu Ekologicznego. Powstanie tak zwana grupa pionierska z udziałem m.in. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W sumie będzie ją tworzyć około 40 państw. Jej zadaniem będzie promowanie projektu przygotowanego w Paryżu równolegle z raportem międzyrządowej grupy ekspertów klimatologii. Ich ustalenia nie pozostawiają wątpliwości. Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne na naszej planecie w 90% ponosimy my sami, a ich rozmiary są już więcej niż alarmujące. Nowa, wyspecjalizowana agenda ONZ miałaby wzorować się na Światowej Organizacji Zdrowia. Manifest, nazwany już apelem paryskim, odczytał w imieniu obywateli ziemi prezydent Francji, inicjator przedsięwzięcia. Jak można było przypuszczać, nie na całym świecie budzi ono entuzjazm. O reakcjach mówi Marek Brzeziński.
Administracja prezydenta George'a W. Busha starała się pomniejszyć wkład Stanów Zjednoczonych w zjawisko ocieplania się klimatu. Waszyngton zażądał ogólnoświatowej dyskusji na temat treści zawartych w raporcie międzyrządowej grupy zajmującej się zmianami klimatycznymi. Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za emisję do atmosfery 1/4 tlenku węgla wydalanego na całym naszym globie. Niemniej w opublikowanym w Paryżu oświadczeniu Amerykanie stwierdzają, że raport ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji politycznych. John Holdren, przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Naukowego, uznał, że waga raportu wynika z solidnej bazy naukowej, na której oparli się autorzy dokumentu, stwierdzającego bez żadnych wątpliwości, iż ocieplenie klimatu to niestety sprawa działalności człowieka. AFP uważa, że administracja prezydenta Busha zmieniła ton wypowiedzi, ale fundamenty pozostały te same. Australia jest zdania, że raport nie przynosi niczego nowego, aczkolwiek jest ważnym dokumentem. Oficjalne media chińskie ostentacyjnie zignorowały raport. Jedynie anglojęzyczny Beijing News poświęcił paryskiej konferencji i raportowi nieco uwagi, a przecież Chiny to jeden z największych trucicieli atmosfery. W dzienniku Bild am Sonntag ukazał się apel komisarza europejskiego do spraw ochrony środowiska Stavrosa Diamasa do władz niemieckich, aby piękne słowa przekuły w czyny. Niemcy krytykują Komisję Europejską za projekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla wydalanego przez samochody, a przecież niemiecki przemysł motoryzacyjny to potęga oparta na silnikach dużej mocy.
Z Iraku agencje donoszą niestety jak co dzień o nowych zamachach, w tym o wybuchu samochodu pułapki na targu w pobliżu centrum Bagdadu. Wstępny bilans ofiar już jest straszliwy, a ciągle rośnie. Ponad 100 zabitych, dwa razy tyle rannych. W trzech miastach, w tym w petrochemicznym Kirkuku, lokalne władze wprowadziły godzinę policyjną. Trudno się dziwić oświadczeniu Białego Domu, wedle którego nowy raport amerykańskich służb wywiadowczych mówiący o wyraźnych oznakach wojny domowej w Iraku jest rzetelny i trafny, choć dla Waszyngtonu ciężki. Tezy raportu nie przeczą jednak założeniom nowej strategii prezydenta Busha, podkreśla Biały Dom. Jak pada Washington Post w swym sobotnim wydaniu, prezydent wystąpi do Kongresu o przyznanie dalszych 100 miliardów dolarów w tym roku budżetowym na finansowanie amerykańskich operacji militarnych w Iraku i w Afganistanie. Jeśli nie powiedzie się misja pokojowa Sojuszu Atlantyckiego w Afganistanie, ten kraj zamieni się w eksportera terrorystów, powiedział z kolei w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika El Mundo sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. AFP pisze z Kandaharu, że nad miastem Musa Kala, stolicą południowej prowincji Helmand, powiewa od piątku sztandar talibów, na nim napis sławiący Allaha i jego proroka Mahometa. Przeciwko prorokowi bluźniła ponoć chrześcijanka, aresztowana w sąsiednim Pakistanie. Jak donosi agencja Reutera, 40-letniej Marcie Bibi zgodnie z miejscowym prawem grozi kara śmierci.
Tymczasem w Paryżu zakończył się trzeci międzynarodowy kongres na rzecz zniesienia kary śmierci na całej ziemi. Do ponad 1000 uczestników z kilkudziesięciu państw z wyrazami poparcia zwróciło się wiele osobistości, w tym papież Benedykt XVI, który podkreślił swoje przywiązanie do idei prawa do życia. W swym liście Ojciec Święty zaznacza, że kara śmierci jest nie tylko zamachem na życie, ale także obelgą dla godności człowieka. Benedykt XVI uważa, że państwa mają wystarczającą gamę środków represyjnych i że nie muszą stosować najwyższego wymiaru kary. Premier Dominique de Villepin zaznaczył, że priorytetem dla Francji jest zwolnienie przez władze libijskie 5 pielęgniarek bułgarskich i palestyńskiego lekarza skazanych na karę śmierci. Uczestnicy spotkania domagali się od Chin, aby w związku z organizacją Igrzysk Olimpijskich zabroniły najwyższego wymiaru kary. To w Chinach obok Arabii Saudyjskiej Stanów Zjednoczonych wykonuje się najwięcej wyroków śmierci. W 2005 roku na świecie w ten sposób stracono ponad 2100 osób. Wyroki wykonano w 22 krajach. W 89 kara śmierci jest zabroniona. We Francji, gdzie wprowadził zakaz ówczesny prezydent François Mitterrand w 1981 roku, tuż po zwycięstwie w wyborach prezydenckich, 30 stycznia tego roku z inicjatywy Jacques'a Chiraca Zgromadzenie Narodowe przyjęło zapis do konstytucji o zniesieniu kary śmierci. Senat ma w tej sprawie głosować 7 lutego.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI. Premier rządu autonomii palestyńskiej, reprezentujący Hamas Ismail Haniyeh, wezwał do natychmiastowego przerwania bratobójczych walk w strefie Gazy. Od prezydenta Mahmuda Abbasa, wywodzącego się z Fatahu, zażądał zaś zmuszenia jego zwolenników do respektowania zerwanego rozejmu. Doniesienia z sobotniego popołudnia wskazują, że te apele poskutkowały. Ponadto obie formacje zgodnie skrytykowały stanowisko tzw. bliskowschodniego kwartetu obradującego w Waszyngtonie. Tworzące ten zespół ONZ, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Rosja odmówiły cofnięcia bojkotu finansowego nałożonego na autonomię palestyńską przed rokiem po wyborczym zwycięstwie Hamasu. W opinii przywódców tej partii taka muzyka kwartetu to woda na młyn syjonistów. Agencja Reutera twierdzi jednak, powołując się na poufne dokumenty amerykańskie, że Stany Zjednoczone zwiększą pomoc dla prezydenta autonomii Abbasa, na czym skorzysta około 1000 bojowców Fatahu z obozów w Jordanii. W sobotę od Kairu rozpoczęła swą podróż bliskowschodnią kanclerz Angela Merkel. Jej kraj przewodzi obecnie pracą Unii Europejskiej, w imieniu której pani Merkel będzie rozmawiać w Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich i w Kuwejcie o szansach wznowienia procesu pokojowego w tym regionie. W odpowiedzi na zachętę Mohameda El-Baradei, który sugerował pauzę w eskalacji konfliktu wokół irańskiego programu nuklearnego, szef negocjatorów irańskich Ali Larijani oświadczył, że jego kraj współpracuje z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i umożliwia pracę jej inspektorom zgodnie z podpisanymi traktatami. Ale według nieoficjalnych źródeł prezydent Iranu Ahmadinejad ma w tych dniach ogłosić jakąś dobrą nowinę dotyczącą irańskiego programu nuklearnego, jaką powie Piotr Błoński.
Nie wiadomo jaką. Ali Larijani, który wypowiadał się z okazji spotkania z szefem palestyńskiego dżihadu islamskiego, powiedział także, że przyszłość Iranu związana jest z kwestią nuklearną. Iran musi opanować nowoczesne technologie, w szczególności nuklearne, i nikt nie może go w tym powstrzymać. Tymczasem 6 dyplomatów z krajów tzw. niezaangażowanych – Egiptu, Malezji, Kuby, Algierii i Sudanu – odwiedziło dziś irańskie ośrodki nuklearne, wszelako nie ośrodek w Natanzu, gdzie prowadzone są najbardziej podejrzane prace. Owi dyplomaci zostali zaakredytowani przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, mimo że nie są specjalistami i nie potrafią zinterpretować z technicznego punktu widzenia oglądanych instalacji. Dodajmy jeszcze w rozdziale irańskim, że tamtejszy MSZ zareagował z pewnym opóźnieniem na wypowiedź prezydenta Chiraca o tym, że Teheran zostałby zmieciony z powierzchni ziemi, gdyby dokonał ataku nuklearnego na Izrael. Prezydent Francji później się zresztą z tej wypowiedzi wycofał. Otóż według rzecznika irańskiego MSZ-u te deklaracje są zaskakujące, akurat w momencie, kiedy kraje europejskie próbują nawiązać dialog w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Rzecznik następnie powiedział, że nie pierwszy raz prezydent Chirac wygłasza tak zaskakujące deklaracje. Tak czy owak, na broń nuklearną nie ma miejsca w doktrynie wojskowej Iranu. Przywódcy irańscy zawsze mówili, że nie potrzebują broni nuklearnej, która jest przeciwna naszej religii, zapewniał rzecznik.
Mówi Paryż Radio France International. Plan przyszłości Kosowa, faktycznie otwierający drogę do niepodległości tej prowincji Serbii, przedstawiony w piątek przez mediatora ONZ Marti Ahtisaariego, nie może proponować rozwiązań nie do przyjęcia i dla Prisztiny, i dla Belgradu. Takie stanowisko Rosji przedstawił szef jej dyplomacji Siergiej Ławrow, dając jednocześnie do zrozumienia, że ów plan jest nie do przyjęcia również dla Moskwy. Nasze stanowisko w sprawie przyszłości Kosowa zdecydowanie różni się od amerykańskiego, oświadczył przy tym minister Ławrow. Plan dający Albańczykom z Kosowa nadzieję na suwerenność został skrytykowany również przez hierarchów serbskiej cerkwi. Szef rządu Rumunii, Calin Taraceanu, zażądał ustąpienia swego ministra spraw zagranicznych, Mihai Razvana Ungureanu. Ten bowiem miał zataić przed szefem fakt, iż dopiero po 3 miesiącach Amerykanie wypuścili z aresztu 2 rumuńskich robotników schwytanych na gorącym uczynku filmowania amerykańskiej bazy wojskowej w Iraku, w której zresztą obaj byli zatrudnieni. Minister Ungureanu do dymisji jeszcze się nie podał, gdyż oficjalnie przebywa na urlopie. Jeśli obaj Rumuni byli szpiegami, to jak nazwać ponad 500 agentów NRD-owskiej policji politycznej Stasi rozlokowanych w Polsce po wyborze Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku? Taką liczbę podała Hanna Labrenz-Weiss ze słynnego urzędu Gałka w wypowiedzi dla trzeciego programu Polskiego Radia. Urząd Gałka zgromadził tylko część archiwów Stasi, bo po upadku komunizmu również w Niemczech Wschodnich byli władcy masowo niszczyli dokumenty. Dlatego, jak tłumaczy pani Labrenz-Weiss, nazwiska NRD-owskich agentów w Solidarności są znane tylko częściowo. W każdym razie Stasi infiltrowała Solidarność już bez koordynacji swych poczynań ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, jako że po roku 1980 władze Ericha Honeckera uznały bratnią socjalistyczną Polskę Ludową za państwo wrogie, bo zachodnie i kapitalistyczne. Akurat w tym względzie historia, choć z pewnym poślizgiem, przyznała Honeckerowi rację. To były wiadomości, mówi Paryż Radio France International. Na przegląd prasy zaprasza Piotr Błoński.
Od wczoraj sceptycy, którzy nie wierzą w ocieplanie się klimatu, muszą przemykać się pod ścianami. Klimat ociepla się i basta. Na dowód wyciąga swe prace Hundert Professoren, jak mówią Niemcy. Gdzie tam Hundert? 2500 naukowców uczestniczyło w przygotowaniu raportu bardzo oficjalnej Międzynarodowej Grupy Ekspertów Zmian Klimatycznych, a 500 uczestniczyło w Paryżu w redakcji 25-stronnicowego streszczenia na użytek decydentów. Tak więc, jeśli nic nie zrobimy, głosi Libération na pierwszej stronie, wielką czcionką na tle lotniczej fotografii wyschniętego jeziora ze szkieletem łodzi rybackiej. Jeśli więc nic nie zrobimy, to do końca wieku średnia temperatura wzrośnie na naszej planecie o 4 stopnie. Libération podkreśla, że ponad 100 państw podpisało się pod dokumentem grupy ekspertów. To ważne, tłumaczy poniżej Jean Jouzel, jeden z francuskich redaktorów raportu, że zdanie, cytuję, ocieplenie klimatu jest niewątpliwe, nie wzbudziło żadnych sporów. Jest to raport naukowców, który został zatwierdzony przez delegacje rządowe. Planeta cierpi na groźną gorączkę. Czytamy w Le Figaro. Społeczność naukowa przekroczyła kolejny etap w opracowaniu konsensu. O ile w raporcie z 2001 roku prawdopodobieństwo ocieplenia klimatu oceniano na 66%, o tyle w obecnym raporcie ocenia się je na 90%. Raport ten cytuje widełki od 1,8 do 4 stopni, a według najbardziej uśrednionej prognozy temperatura wzrośnie o 3 stopnie. Te prognozy ocenia się jako ostrożne i niekatastroficzne. Tu wyjaśnienie. Chodzi nie o skutki ocieplenia, tylko o ton raportu. Takie ocieplenie będzie z pewnością miało katastrofalne skutki. Na przykład migracja 200 milionów mieszkańców stref nadmorskich, zalanych lub zalewanych wskutek podniesienia poziomu oceanów o blisko 60 cm. Nie bądźmy katastrofistami. W raporcie mowa jest o widełkach od 18 do 59 cm, a najbardziej prawdopodobnie od 28 do 43. Dokładnie. Albo właśnie bądźmy katastrofistami. Takie ocieplenie może spowodować stopnienie lodów w Grenlandii. To się już zdarzyło 150 lat temu, a wtedy poziom oceanów podniesie się o 7 metrów. Ale tej ostatniej informacji w raporcie nie ma, bo nie ujęto w nim najnowszych wyników badań Grenlandii i Antarktyki, precyzuje Le Figaro. Drugie najwyższej wagi zdanie w tym raporcie, czytamy dalej, to stwierdzenie, że przyczyną ocieplenia klimatu jest w największej mierze działalność człowieka. Takiej jak obecnej koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze nie było na naszej planecie od 650 tysięcy lat. Ale jak się zastanowić, to takie stwierdzenie jest najbardziej optymistycznym elementem raportu, bo skoro człowiek podgrzewa klimat, to i przestać może, pod warunkiem oczywiście pewnej dyscypliny. Jeśli myślicie, że nie ma żadnego związku między naukową konstatacją a politycznymi decyzjami, to mylicie się, mówił przewodniczący grupy Rajendra Pachauri. a sekretarz konwencji ONZ o klimacie Ivo de Boer zaapelował o zwołanie szczytu jeszcze przed międzynarodowymi negocjacjami w Bali w listopadzie tego roku na temat przyszłości protokołu z Kioto. Swoją drogą, protokół z Kioto jest notorycznie niewystarczający, wyjaśnia w tymże Le Figaro profesor Edouard Barre z Collège de France. Ale to był pierwszy krok, mówi dalej. Niedowiarkowie uważają, że efekt tego traktatu będzie niezauważalny i wobec tego nie warto sobie nim głowy zawracać. To nieprawda. Przeciwnie, trzeba działać bardziej energicznie, szczególnie po 2012 roku. Bo efekt dzisiejszych wysiłków nie będzie odczuwalny nawet i za 10 lat, lecz dopiero pod koniec wieku. Profesor tłumaczy, że skutki podwyższenia temperatury wskutek koncentracji gazów o efekcie szklarniowym cechuje duża inercja. Przychodzą one z dużym, nawet wielusetletnim opóźnieniem. Z wywiadu z Edouardem Bardem dowiadujemy się, jakiej Francji można się spodziewać za 100 lat, jeśli zastosować do niej wnioski z raportu grupy. W Paryżu klimat jak dzisiaj w Bordeaux, można by uprawiać tu winnice, w lasach zaś rosłyby śródziemnomorskie dęby. Ale Figaro sięga też po zmiany, które już we Francji zaszły od kilkudziesięciu lat. Na przykład zaśnieżenie w Alpach zmniejszyło się o 40%. Na północy kraju kukurydza kiełkuje o miesiąc wcześniej. W Normandii jabłonie kwitną o 10 dni wcześniej, a w Dolinie Rodanu winogrona dojrzewają szybciej o miesiąc. W wodach Zatoki Biskajskiej pojawiły się śródziemnomorskie odmiany ryb, w przestworzach zaś żednieją ptaki, które przybywały z północy, by we Francji zimować. Le Monde i Le Figaro publikują komentarze na temat Kosowa. Słowa niepodległość nie ma w raporcie mediatora Marty Atisari, czytamy w pierwszej z tych gazet. A przecież jest domyślne w całej treści tego raportu, który ma tę zasługę, że wydobył Kosowo z dyplomatycznej niepamięci. Ten raport, czytamy dalej, to trochę za mało dla Albańczyków, którzy stanowią 90% ludności Kosowa i którzy, choć niezależni od zakończenia wojny w roku 1999, będą musieli się pogodzić z ograniczoną suwerennością pod kontrolą międzynarodową. Natomiast to za wiele dla Belgradu, który nie chce pogodzić się z utratą swojej serbskiej prawosławnej Jerozolimy. Dyplomaci z ONZ i całego Zachodu przyznają, że kroczą po ostrej grani, a w samym Kosowie istnieje groźba wybuchu przemocy. Le Figaro z kolei, zazwyczaj bardzo proserbskim, stwierdza dzisiaj piórem Pierre'a Rousselin, że niepodległość jest pojęciem niepodzielnym i najwymyślniejsza nawet dyplomacja nie wytworzy takich scenariuszy, które przyznawałyby dla Kosowa atrybuty suwerenności, odmawiając mu niepodległości. Prędzej czy później niepodległość Kosowa stanie się faktem, a stabilność na Bałkanach jest warunkiem stabilności całego kontynentu europejskiego. Ale autor nieco wcześniej zauważa, że główną przeszkodą nie jest Belgrad, lecz Moskwa. Grożąc z zawetowaniem w ONZ każdej formuły, która nie odpowiadałaby Serbii, Rosja osiąga taki skutek, że bezterminowo opóźnia jakiekolwiek rozwiązania. Rosja piecze na tym ogniu równocześnie dwie pieczenie. Z jednej strony występuje jako obrończyni integralności terytorialnej Serbii. Z drugiej przedstawia zapowiadaną niepodległość Kosowa jako precedens dla rozwiązania, na swoją korzyść, konfliktów w Gruzji i w Mołdawii, gdzie popiera odpowiednio secesję Abchazji i Zadniestrza. Katolicki dziennik La Croix w swoim sobotnio-niedzielnym wydaniu poświęca obszerne dossier bolesnej dla Kościoła sprawy współpracy duchownych z policjami politycznymi w krajach ekskomunistycznych. Na pierwszej stronie widnieje wielka fotografia biskupa Wielgusa, na następnej scena zamieszek przed archikatedrą warszawską 7 stycznia, ale są i inne, bo dossier nie dotyczy tylko Polski. Autorzy dokonują przeglądu sytuacji we wszystkich należących dzisiaj do Unii krajach ekskomunistycznych, a Alain Guimol stara się wyjaśnić francuskiemu czytelnikowi całą złożoność problemu policyjnych teczek. La Croix zamieszcza także jeszcze jeden wywiad z księdzem Isakowiczem Zaleskim.
Mówi Paryż Radio France International, przed mikrofonem raz jeszcze Marek Brzeziński z aktualnymi zapiskami europejskimi.
Agencja France Press pisze, że polski premier Jarosław Kaczyński znów wytoczył armaty przeciwko niemieckiemu sąsiadowi, przypuszczając na niego atak, jak to ujmuje AFP, bez precedensu w gronie krajów Unii Europejskiej. W wywiadzie dla gazety Dziennik premier Kaczyński oskarżył Niemcy o to, że chcą odzyskać ziemie utracone po zakończeniu II wojny światowej. To są już kilkakrotnie powtarzane zarzuty. Nowe związane są ze złym traktowaniem przez Niemców polskiej mniejszości. Wspomniał przy tym o kilku przypadkach separacji małżeństw polsko-niemieckich. Stwierdził, że Niemcy nie pozwalają swoim dzieciom mówić po polsku. Wcześniej zajmując głos w tej sprawie, polska minister spraw zagranicznych Anna Fotyga powiedziała, że Niemcy stosują politykę przymusowej asymilacji polskiej mniejszości. AFP, które cytuje także słowa premiera dotyczące budowy gazociągu bałtyckiego omijającego Polskę, podkreśla, że od czasu dojścia do władzy braci Kaczyńskich i konserwatywnej prawicy stosunki polsko-niemieckie uległy widocznemu pogorszeniu. Agence France Presse zaznacza również, że niemiecka kanclerz Angela Merkel i jej rząd mnożą pod adresem Polski liczne gesty dobrej woli. Berlin na zarzuty, iż polska mniejszość jest źle traktowana przez Niemców, odparł, że jest przeciwnie i że proces integracji Polaków w społeczeństwie niemieckim może być wzorem. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykluczyło sugerowaną przez minister Fotygę możliwość rozszerzenia praw mniejszości Polski. Przypomniano przy tym, że Niemcy od ponad 100 lat przyjmują u siebie polskich emigrantów. Poruszona przez minister Fotygę na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung i przez premiera Kaczyńskiego sprawa złego traktowania mniejszości znalazła swoje echo także w innym zakątku Europy. W Helsinkach informowano, że Rada Europy skrytykowała władze fińskie, że nie robią wystarczająco dużo, aby zapewnić opiekę mniejszościom etnicznym i językowym na terytorium Finlandii. Mimo podejmowanych pewnych kroków w tym kierunku, wciąż istnieją sygnały o napięciach czy wręcz wrogości wobec niektórych grup etnicznych. Widoczne to jest przede wszystkim w fińskich szkołach, gdzie panuje nietolerancja i w internecie. Rada Europy wytyka Finom także i to, że nie stwarzają warunków rozwoju swojej odrębności kulturowej i językowej mniejszościom. W raporcie mówiono o cyganach, o autochtonach mieszkających na dalekiej północy, o Rosjanach, wreszcie o samisach, czyli Lapończykach. W tym ostatnim przypadku dochodzi do podobnych zjawisk, jakie miały miejsce w XIX wieku w Ameryce Północnej wobec tamtejszych Indian. Lapończykom odbierana jest ziemia, dochodzi do konfliktów między lapońskimi hodowcami renów, a właścicielami terenów leśnych i ziemi. Rada Europy uznała za niewystarczający wysiłek władz w Helsinkach w sprawie wspierania prasy w językach mniejszości. Podkreślono natomiast zwiększenie liczby nauczycieli rosyjskiego w szkołach. W Finlandii mieszka około 40 tysięcy Rosjan. Warto w tym momencie przypomnieć, że minister Fotyga zwiększenia obecności języka polskiego w niemieckich szkołach domagała się we wspomnianym wywiadzie dla dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. O złym traktowaniu mniejszości cygańskiej na Słowacji informuje specjalnie opracowany raport. W ciągu ostatnich 2 lat dziesiątki rodzin cygańskich zmuszono do opuszczenia ich domów. Wiele z rodzin zostało bez dachu nad głową. Przyczyną eksmisji było niepłacenie czynszu za wynajem lokalu. W takich przypadkach eksmisja ułatwiona jest przez nowy kodeks cywilny wprowadzony 6 lat temu. Około 7% ludności Słowacji to cyganie, których mieszka tam 400 tysięcy. Innego rodzaju problemy z rasizmem i z przemocą mają Włosi. W piątek wieczorem w czasie meczu Serie A między Katanią a Palermo zginął 38-letni policjant trafiony petardą w trakcie starć między policjantami a miejscowymi chuliganami. Do tragedii doszło w niecały tydzień po tym, jak w wyniku bójki zginął trener amatorskiego zespołu, który usiłował obronić swoich graczy przed rozwścieczonym tłumem miejscowych tifozi. We Włoszech często przy okazji meczów piłkarskich dochodzi do tarć i bijatyk. Praktycznie w każdy weekend policja aresztuje chuliganów. Prasa pisze o rasizmie i o przemocy. Najgorszą opinię mają faszystowscy pseudokibice Lazio Rzym, a derby z AS Romą to mecze największego ryzyka. Podobna nienawiść panuje między zwolennikami właśnie Palermo i Katani oraz dwoma klubami Mediolanu, które grają na tym samym stadionie San Siro, AC Milanem i Interem Mediolan. Ofiarami padają nie tylko osoby na trybunach i policjanci, ale celem rasistowskich ataków są także kolorowi piłkarze. Przemoc na tym tle to nie tylko włoska specjalność. W ciągu ostatnich 4 miesięcy przy okazji meczów ligowych lub reprezentacji w Europie do bijatyk i zamieszek, w których byli ranni, dochodziło na stadionach Ukrainy, Chorwacji, Słowacji, Grecji, Niemiec, Anglii, Francji i Belgii. Na wiadomość o tragedii w Katanii nadzwyczajny komisarz włoskiej federacji piłkarskiej Luca Pancalli natychmiast zawiesił rozgrywki na wszystkich szczeblach od ligi amatorskiej po Calcio, jak na razie tylko ostatnią kolejkę. Premier Romano Prodi zapowiedział drakońskie środki, które mają rozprawić się z przemocą na boiskach. Prasa włoska nie zostawia suchej nitki na chuliganach ze stadionów. Corriere della Sera przyznaje, że przemoc towarzyszy włoskiej piłce od 30 lat. La Gazzetta del Sport uważa, że problem mają całe Włochy. Dotyczy on rządzących, szkoły i rodziny.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Urodzili się w Bretanii, Pikardii czy Auvergne. Inni przybyli z Gwadelupy i Martyniki, jeszcze inni z całego świata. Dziś zwą się Paryżanami, choć ich korzenie sięgają znacznie dalej. Paryż od zawsze przyjmował przybyszów, ale na skalę masową proces ten zaczął się na początku XIX wieku, kiedy stolica Francji urosła do rangi wielkiego ośrodka przemysłowego. Paryż potrzebował rąk do pracy. Przebudowa miasta za czasów barona Haussmanna umocniła to zjawisko. Wieś była biedna, niezdolna wyżywić wszystkich członków rodziny. Najstarszy syn osiadał na roli, inni wyruszali do miasta za chlebem. Tak stało się z wieloma wioskami masywu centralnego. Dziś Auvergnacy trzymają w swojej garści niemal wszystkie restauracje i braserie Paryża, ale kiedyś przybyli do stolicy jako ubodzy krewni. XIX-wieczny paryski dziennik Debat zastanawiał się nad możliwym dobrym współżyciem rodowitych mieszczuchów z imigrantami. Obawiano się najazdu włóczęgów. Sam Haussmann pisał o zalewie miasta przez wiejskich nomadów. Wiek XX przyniesie kolejną, tym razem zagraniczną falę imigrantów. Jako pierwsi Belgowie i Polacy, w ślad za nimi przybyli Włosi i Hiszpanie. Portugalskie i arabskie concierge, czyli dozorczynie w paryskich kamienicach, to owoc kolejnej imigracji, do jakiej doszło po II wojnie światowej. W tym również okresie przybyło do Paryża wielu imigrantów z Azji Południowo-Wschodniej i Czarnej Afryki. Pierwsze pokolenie na ogół pozostaje w kręgu swoich. Imigranci grupują się w społeczności, pomagają sobie w znalezieniu mieszkania i pracy, chadzają do swoich sklepów, w których znajdują składniki do przygotowania domowych potraw, gromadzą się w swoim kościele czy zborze. Narodowy czy regionalny duch żyje w stowarzyszeniach, w których się zrzeszają. W drugim i następnych pokoleniach ten odrębny charakter ulega zatarciu. Imigranci się integrują, stają się prawdziwymi Paryżanami. Należy oczekiwać, że i ostatnie fale imigranckie roztopią się w wielokolorowym, wielojęzykowym charakterze miasta, twierdzą francuscy socjologowie, chyba że przeszkodzą im w tym masowe bezrobocie oraz niemożliwe do pokonania kwestie religijne. Najłatwiej rozpoznać wśród Paryżan przybyszów z zagranicy, wyróżnia ich kolor skóry bądź język. Amerykanie ulubili sobie siódmą dzielnicę, okolice metra Latour-Maubourg, Inwalidów i placu Alma. Tam zresztą przy Quai d'Orsay mieści się ich kościół, Église Américaine de Paris, słynący ze świetnej giełdy pracy, ogłoszenia ścienne i kulturalnego repertuaru, koncerty muzyczne, spektakle teatralne. Chińczycy stworzyli trzy skupiska w Belleville, wokół Port d'Ivry w trzynastce i nieduży kwartał ulicy w Trójce, najstarszej z paryskich Chinatown, która wyrosła po pierwszej wojnie światowej. W ósmej dzielnicy w okolicach opery przeważają Hiszpanie i dyskretni Portugalczycy, ale ci ostatni mają swoją mszę w Notre-Dame de Travail w czternastce. Tunezyjczycy, Marokańczycy i Malijczycy osiedlają się w dziewiętnastce, a Algierczycy w osiemnastce, dziewiętnastce i dwudziestce. A gdzie w Paryżu skupili się przybysze z regionów Francji? O tym w kolejnym wydaniu Weekendu w Paryżu.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Alpy południowe pachną południem. To zdanie tylko na pozór brzmi jak masło maślane. Południe Francji należy do świata śródziemnomorskiego, tak jak Grecja i Włochy. Otóż Alpy południowe, w przeciwieństwie do północnych, naprawdę pachną tymiankiem i lawendą, chociaż na zboczach gór rosną sosny i modrzewie, nie cyprysy i drzewa oliwne. I mimo, że najwyższe szczyty masywu Écrin leżą pod wiecznym śniegiem. Ale barwy i światło, kształt wzgórz i skał sygnalizują, jak drogowskazy, że już niedaleko stąd do Morza Śródziemnego. Nazwa tego departamentu Francji, Les Hautes Alpes, dosłownie Wysokie Alpy, przypomina czasy, kiedy Alpy Północne, czyli Sabaudia, nie należały jeszcze do Francji. Najwyższym francuskim szczytem nie był wówczas Mont Blanc, lecz Barre des Écrins, 4102 metry w Alpach Południowych. Inne olbrzymy masywu Écrins to Ban, Pelvoux i Meije, który wygląda jak czarna piramida wynurzająca się z bieli lodowca. Brakuje mu tylko 17 metrów, żeby przejść do kategorii czterotysięczników. Jest to region stworzony dla miłośników górskich wycieczek. Kozice i świstaki spotkać można na zakręcie ścieżki, nawet w niższych masywach Mercantour, Queyras, Ubaye. Trzeba jak one lubić samotność. Zimą świstaki zimują, a turyści, którzy nie lubią tłoku, przyjeżdżają tu na wycieczki narciarskie i piesze. Wbrew uprzedzeniom, naśnieżenie w Alpach Południowych bywa lepsze niż w Alpach Północnych. Na pewno zaś większe jest nasłonecznienie 300 dni w roku. Widomym tego znakiem są zegary słoneczne w co drugim górskim miasteczku. Okrągłe, kwadratowe, czasem owalne, zdobią nie tylko mury kościołów, ale także budynki publiczne i co bogatsze domy. Najsłynniejszym gnomonikiem był Jean-François Zarbulat. Jego dzieła można poznać po rysunkach egzotycznych ptaków w Alpach raczej niespotykanych. Ptaki i kwiaty, gwiazdy i księżyc i oczywiście słońce widnieją na tarczach wielu zegarów w regionie Briançon i w masywie Le Queyras. Ale najciekawsze są napisy, najczęściej po łacinie, czasem po francusku. W XVIII i XIX wieku przypominały, że wszystkie godziny ranią, ale ostatnia zabija. Albo bez słońca jestem niczym, tak jak ty bez Boga niczego nie możesz. Ulubionym regionem turystów jest płaskowyż Le Queyras. 4000 lat temu wydobywano tu miedź. Później na rozkaz Juliusza Cezara wybudowano drogę rzymską, a dziś szlak wycieczkowy GR58. Zimą przemierza się go na rakietach albo na nartach biegówkach, czasem także na saniach z psim zaprzęgiem. Wieś Moline en Queyras jest od 15 lat modną stacją narciarską wśród turystów z Marsylii, Paryża, Belgii, lubiących spokój. Jeszcze dziś jest tu niewiele hoteli. Mieszka się raczej w schroniskach albo w wynajętym pokoju u któregoś z mieszkańców. Do dobrego tonu należy jazda na nartach w starych dżinsach. Tylko 3 spośród 30 tras narciarskich są czarne. Najpiękniejsza jest 50-kilometrowa trasa dla biegówek z panoramicznym widokiem między Moline a Saint-Véran, najwyżej położoną wsią Francji.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Nadstawiam zazdrośnie ucha, wyłapując z radia ostatnie odgłosy gasnącego festiwalu w Nantes, gdzie po raz pierwszy od lat mnie nie ma. Szczęśliwie France Musique retransmituje przez 5 dni, co ciekawsze, z 250 koncertów, ale marne to pocieszenie, gdyż trzeba być na miejscu, aby zakosztować z niczym nieporównywalnej atmosfery szalonych dni muzyki. Choć specjalnością wielu dziennikarzy jest recenzowanie książek, których nie czytali, lub spektakli, na których nie byli, nie będę Państwu opowiadał dał bajeczek, ograniczając się do paru informacji z drugiej ręki. Tematem 13 już Folle Journée była harmonia ludów, czyli szkoły narodowe z przełomu XIX i XX wieku, skandynawskie i środkowoeuropejskie oraz rosyjska, francuska i hiszpańska, z małą polską wkładką w postaci paru dzieł Szymanowskiego. Główną salwę w miasteczku kongresowym w Nantes, gdzie w 9 salach ponad 1000 artystów uprawia przez 5 dni radosny stachanowizm od rana do późnej nocy, poprzedziła jak zwykle rozgrzewka w regionie nad Loarą. W 11 miastach i miasteczkach odbyło się w poprzedni weekend kilkadziesiąt koncertów. Ogółem sprzedano circa 170 tysięcy biletów, z czego zapewne blisko połowę patentowanym profanom, dla których był to pierwszy żywy kontakt z muzyką poważną. Czarodziej z Nantes, René Martin, pewnie nie spocznie, zanim ostatni homo sapiens nie będzie grał, śpiewał lub przynajmniej nadstawiał ucha. Co roku zresztą wymyśla jakiś nowy koncept, aby przełamać uprzedzenia nieuświadomionych lub opornych. Urządzał już koncerty i spotkania w więzieniach i na ponurej sławy blokowiskach. Wpraszał się do mieszkań prywatnych, nagłaśniał tramwaje i autobusy, wciągnął do kabały restauracje i sklepikarzy, konserwatoria i ogniska muzyczne, a nade wszystko całą niemal młodzież z Nantes i okolic, którą i tym razem stosownie przeszkolono, przedstawiając we wszystkich gimnazjach spektakl słowny muzyczny ilustrujący temat szalonych dni. W tym roku Martin zastosował inny jeszcze fortel. Wysłał komando artystów do rozmaitych domów kultury i klubów spod ciemnej gwiazdy, gdzie element szarpie struny gitar elektrycznych lub wyżywa się w techno i rapie. Amatorskim zespołom zadano wypracowanie, zaaranżować parę klasycznych utworów od Czajkowskiego i Griga po Ravela i Bartoka. W aranżacji pomógł im kompozytor Pierre Charvet, a w czwartek 1 lutego na oficjalnym koncercie w miasteczku kongresowym chłopcy dali czadu. Nie słyszałem, więc powstrzymam się od ocen. Ale metoda mi się podoba. Do muzycy wszyscy się garną, ale w większości nie mają o niej zielonego pojęcia. Wystarczy trochę ich oświecić, pokierować, wstrzyknąć dawkę muzyki z prawdziwego zdarzenia i kto wie, może znów wyrośnie gdzieś w podmiejskim getcie nowy Queen.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We will not let you go!
Let you go!
We will not let you go!
Let me go!
No, 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 no!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me!
Sky.
fragment Bohemian Rhapsody, czyli niezapomniany Freddie Mercury i Queen. Jedno z nielicznych zjawisk w muzyce rockowej obok Beatlesów, które śmiało wytrzymuje porównanie z dowolnym dwudziestowiecznym osiągnięciem w muzyce zwanej poważną, co zresztą nie jest wielką sztuką. Znowu ktoś mnie rozszarpie za prowokację i mieszanie kryteriów, ale mniejsza z tym. To była moja niemal stała już rubryka pod tytułem Okrakiem na miedzy, czyli muzyka z pogranicza. Mniej w tym zresztą prowokacji niż pobożnych życzeń. Gdyby tak było ze 100 albo i 1000 René Martenów, może by element zaczął wszędzie rapować Griga i Mozarta, a kto wie, czy by się nawet i nie odrapował. Na międzynarodowym sympozjum na temat efektów edukacji artystycznej, jakie odbyło się w styczniu w Paryżu, przedstawiono wyniki badań, które zaskoczyły zwłaszcza głuchych i notorycznych niedowiarków, z jakich składa się w większości społeczeństwo, włącznie z elitami. Amerykanka Helen Neville, która od lat prowadzi badania porównawcze z różnymi grupami dzieci w wieku od 3 do 8 lat, stwierdziła jednoznacznie, że gra na instrumencie wydatnie pomaga w znalezieniu równowagi, usytuowaniu się w czasoprzestrzeni, rozwinięciu zmysłu krytycznego, że muzyka ratuje dzieci wypadające za margines i u wszystkich poprawia wyniki w matematyce czy języku. Nic to nowego, wracamy w sumie do średniowiecznego kwadriwium, na które składały się nauki ścisłe i muzyka, z tą wszak różnicą, iż wracamy całkiem rozbrojeni. Choćbyśmy wiedzieli, że muzyka i sztuka w ogólności jest najlepszą szkołą życia i fabryką sensu, iluż mamy pedagogów zdolnych ten sens i tę przyjemność przekazać naszym dzieciom. Skala ignorancji jest przerażająca. Nie mogli tego pojąć ani Yehudi Menuhin, ani Daniel Barenboim, a dziś jeszcze puka się w czoło Jacques Attali. Jak to się dzieje, że w edukacji nie poświęca się najmniejszej uwagi temu, co stało się główną, jeśli nie jedyną treścią kultury szerokich mas? Muzyka jest wszędzie i będzie jej coraz więcej. Każdy chodzi z walkmanem na uszach. To powietrze, którym oddychamy, a nikt nie umie oddychać. To trochę tak, jakby nikomu nie wpojono podstawowych zasad gramatyki. Zresztą i w tym kierunku zmierzamy. Z kim moglibyśmy wówczas porozmawiać? Osaczający nas zewsząd jazgot wynika z tego, że nikogo nie wyuczono choć trochę, jak wznieść się ponad jazgot. 3 lekcje, ba, czasem nawet 1 koncert wystarczy, by amator jazgotu odkrył przyjemniejszy hałas i nieporównanie szerszą skalę przeżyć. Można zrozumieć oskarżenia o rzekomy elitaryzm. Muzyka to piekielnie trudne rzemiosło. Trudności wszystkich odstraszają pedagogów ani na lekarstwo, a edukacja narodowa ma to w nosie. Ale coraz więcej rodziców rozumie, że jest w tym jakiś sens. Zaciskają zęby, wożą dzieci do odległych konserwatoriów i ognisk muzycznych, zaganiają swe pociechy do ćwiczenia. To nie jest żaden plan kariery. Stawką jest wyłącznie w miarę harmonijna osobowość. Spośród dzieci uczących się muzyki zaledwie 1% uczyni z tego swój zawód. Z tego procenta ledwie promil naprawdę zabłyśnie i znajdzie się w gronie młodych rewelacji roku. A i jeszcze nie wiadomo, czy z tej garstki rzekomych rewelacji podsuniętych nam pod nos na milionie kompaktów, które rozesłano za darmo czytelnikom różnych pism, którakolwiek przetrwa dłużej niż jeden sezon. Thank you. Trzymamy się, jak widać, cygańskiego wątku, tym razem w wersji Sarasate, a grała na koncercie nominatów w paryskim miasteczku muzyki młoda skrzypaczka Sara Nemtanu. Ma jeszcze dwóch rywali w branży instrumentalnej. Trójka pozostałych to śpiewacy, wszelako tak żenujący, że ich nazwiska miłosiernie pominę. Dwie młode rewelacje roku desygnuje lud w powszechnym głosowaniu, a laureaci ujawnieni zostaną 28 lutego w sali Plejela na dorocznej ceremonii klasycznych wiktorii koturnowej Akademii ku czci i na pochybę. Dwóch wspomnianych rywali to intensywnie promowany pianista Jean-Frédéric Neuburger, który nagrał ostatnio etiudy Chopina od Tak sobie nie ma się czym ekscytować, oraz altowiolista Antoine Tamestit, którego posłuchamy w preludium z pierwszej suity wiolonczelowej Bacha, przepisanej na altówkę z tego samego koncertu. Antoine Tamestit grał na altówce preludium z pierwszej suity wiolonczelowej Bacha. Młodych rewelacji zaiste w tym roku nie dowieźli. Ale mimo wszystko byłbym ostrożnym optymistą. Muzyka klasyczna wyrzucona za margines przez cyniczny biznes, eliminujący od ćwierć wieku wszystko, co rzekomo nierentowne, najwyraźniej łapie znów wiatr w żagle i wraca do łask, nawet jeśli na polskim ugorze wcale tego jeszcze nie widać. Świadczą o tym choćby jej sukcesy w internecie, gdzie jej podaż i popyt rosną w postępie geometrycznym dużo szybciej niż w przypadku muzyki lżejszej. Choć to fakt, że zaczyna omalże od zera. Ewolucję smaku odzwierciedla też ranking zeszłorocznych przebojów. Klasyczne top 20 ogłoszone przez francuski Instytut Badań Statystycznych IFOP. Najwięcej sprzedało się kuferków Brilliant Classics z kompletem dzieł Mozarta na 170 kompaktach. Ponad 200 tysięcy sztuk w samej Francji, z górą 400 tysięcy na świecie. Czwarte miejsce zajęła zresztą inna cegła Brillianta za 99 euro. Komplet dzieł Bacha 80 tysięcy egzemplarzy w parę miesięcy, co jeszcze bardziej zaskakuje. Srebrny medal zdobyła Nathalie Dessay, obecna zresztą na top 20 aż trzykrotnie, co cieszy, gdyż to żywe srebro, temperament i inteligencja, choć za arię Händla nagrody bym jej nie dał. Pociesza nade wszystko degrengolada pseudoklasycznego kitu, królującego do tej pory na listach przebojów, o których kształcie decydują supermarkety nastawione wyłącznie na mydełka, proszki do prania i kulturalne blockbustery, samograje w stylu André Rieu. to się jeszcze dobrze sprzedaje, ale z każdym rokiem gorzej. W pierwszej dwudziestce znalazły się za to tak przyjemne niespodzianki i spodzianki, jak Sting śpiewający Dowlanda, Rolando Villazon, Roberto Alagna aż po trzykroć na dobre i na złe, Alexandre Tarot w walcach Chopina, czy młody kontratenor Filip Żaruski w ariach Vivaldiego, któremu przepowiedziałem, iż przebije sukces Cecilii Bartoli i faktycznie jej opera Prohibita z Markiem Minkowskim znalazła się na liście o jedno miejsce dalej. To oczywiście nic nie znaczy, ilość nigdy nie przechodzi w jakość i do tej pory było zwykle tak, że prawdziwy artysta, który trafia nagle na top 20, winien spłonąć ze wstydu. Ale widać, coś się zmienia. Może wkrótce już nie będzie się czego wstydzić. A zresztą takie gwiazdy jak Callas lub Cecilia są i tak poza konkurencją.
Ci dicende porgi alle rose tue del sindardone e da quelle s'accende un amoroso fuoco nel suo cuore. Dolce simpatia, nota d'alma mia, con questo vado fior. Che dolce simpatia, nota d'alma mia, con questo vado fior, con questo vado fior. Nota d'alma mia, con questo vado fior, con questo vado fior. Oh, quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si divertiamo, si trovasse un fiore. Oh, quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si divertiamo, si trovasse un fiore, si trovasse un fiore.
Boska Cecilia Bartoli i niemniej boscy muzycy z Luwru pod dyrekcją Marka Minkowskiego w jednej z arii Alessandro Scarlattiego z opery San Filippo Neri. Skoro już mówimy o listach przebojów, rzućmy okiem na jeszcze jedną laurkę z muzycznymi Oscarami, Midem Classical Awards, opublikowaną przy okazji międzynarodowych targów w Cannes. Nie ma tu szczególnych niespodzianek, większość nagrań zebrała już laury gdzie indziej. Nie pogniewamy się za to, iż jeden z naszych ulubieńców, Christian Zacharias, uznany został za artystę roku. W dziedzinie opery nie dziwi wyróżnienie Griseldy Vivaldiego pod dyrekcją Spinoziego. Zresztą nie było prawie konkurencji, gdyż w operowe superprodukcje nikt już nie chce inwestować. W muzyce symfonicznej triumfuje Maris Jansson z kompletem Symfonii Szostakowicza, w koncertującej Christian Tetzlaff z Dawidem Zinmanem w koncercie skrzypcowym Beethovena, w solowej Elizaweta Leonskaja w krecitalu Brahmsa. W muzyce barokowej Midem Awards dostała płyta In Furore z ariami Vivaldiego w wykonaniu Sandrine Pio, w muzyce churalnej msza c-moll Mozarta pod dyrekcją Louisa Langres, wreszcie w kategorii nagrań archiwalnych całkiem słusznie nagrodzono Brilliant Classic za świetną reedycję nagrań wielkiego Emila Gilelsa. Coś tam pominąłem, nie wszystko znam. Na koniec zaś posłuchajmy sobie Tria Wanderer, laureata nagrody w branży kameralnej za komplet triów i pierwszy kwartet fortepianowy Brahmsa nagranych dla Harmonia Mundi. Oto skerco z drugiego tria C-dur. Za uwagę zaś dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI.
RFI.
Sur les routes du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.